Był koniec marca 2023 roku. 8-letni Kamil przez kilka dni leżał z rozległymi oparzeniami w domu i nie otrzymał pomocy. Zmarł po 35 dniach. Sąsiedzi twierdzili, że nic nie widzieli, nic nie słyszeli. Chłopiec został skatowany przez swojego ojczyma. Znalazł go biologiczny ojciec. Kamil miał poparzoną głowę, twarz, klatkę piersiową i włosy. Na jego ciele znaleziono również ślady bicia, przepalania papierosami oraz kopania. W niewielkim mieszkaniu przez ten cały czas byli również matka chłopca, ojczym, ciotka, wuj oraz 7 innych dzieci. Historia Kamilka z Częstochowy skłoniła nas, Polaków, do refleksji, w każdym razie mam taką nadzieję, ale również do działań. Powstał projekt tak zwanej ustawy kamilkowej czy ustawy Kamilka. Tak naprawdę chodziło o nowelizację szeregu ustaw dotyczących ochrony małoletnich, którzy stali się ofiarami przemocy. Weszła ona w życie 6 miesięcy temu. Nakłada ona między innymi na szkoły, przedszkola i inne placówki zajmujące się dziećmi obowiązek wprowadzenia jednolitych standardów ochrony małoletnich, dostosowanie działalności do przepisów. Termin upłynie 15 sierpnia, czyli za 2 dni. Współautorką tej ustawy jest rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak. Jak twierdzi, tu cytat, ustawa ta zawiera szereg rozwiązań mających na celu lepszą ochronę dzieci przed przemocą i zapewnienie im kompleksowej pomocy w przypadku skrzywdzenia. Koniec cytatu. Czy na pewno, czy organy zarządzające, takie jak jednostki systemu oświaty, przedszkola, szkoły, schroniska młodzieżowe, inne placówki opiekuńcze, wychowawcze, resocjalizacyjne, dostosowały działalność do nowych przepisów? O tym porozmawiamy w Radiu Szczecin na wieczór z naszymi gośćmi. Na łączach są Beata Kulik, jeszcze nie ma. To w takim razie przedstawię najpierw gości w studiu. Jest z nami Magdalena Wilk, społeczna rzeczniczka praw dziecka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pedagog rodzinny. Prowadzi placówkę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży w Szczecinie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Mariusz Dubojski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Na gości telefonicznych poczekamy, za chwilę ich przedstawię. Ja może zacznę od tego, że co prawda ten termin, który upłynie za 2 dni, skłonił nas do powrócenia do tego tematu, ale myślę, że są informacje, które warto powtarzać po stokroć, po wielokroć. Co tak naprawdę zawiera ta ustawa? Bo te standardy, które mają być wprowadzone do 15 sierpnia, standardy ochrony małoletnich w tych wszystkich placówkach, o których już wspominałam, to jest zaledwie część tej nowelizacji ustawy. W związku z czym tak naprawdę o czym mówimy?
Tak naprawdę te standardy, które są nałożone ustawą, możemy powiedzieć, że jest to coś na zasadzie jednolitego zbioru procedur, wykazu postępowania, wskazania osób odpowiedzialnych za dobro i bezpieczeństwo dzieci i uczniów oraz wychowanków. Wszystko kompleksowo w jednym miejscu, przejrzyście, czytelnie, po konsultacji zarówno z rodzicami, jak i po przedstawieniu najmłodszym, żeby oni też wiedzieli, do kogo, w jakim przypadku mogą się udać.
Czyli te rozwiązania, niektóre z nich, one już funkcjonowały w różnych miejscach, ale w tej chwili chodzi o wprowadzenie tego przede wszystkim w całym kraju, jednolicie, według tych samych zasad.
I tych samych wskazań ministra sprawiedliwości. Dokładnie tak.
Są z nami Beata Kulik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I Joanna Ryż, inspektorka do spraw ochrony dzieci przed krzywdzeniem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, pedagog rodzinny. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Pani Beato, może zacznę od pani, ponieważ pani pracowała nad tą ustawą. Tutaj pan dyrektor z Kuratorium Oświaty mówił o tym, jak ta ustawa wygląda, jeśli chodzi o pewien poziom ogólny. Ale co jeszcze powinniśmy wiedzieć o tej ustawie, która, przypomnę, funkcjonuje już od pół roku?
Ja jeszcze może tak też wspomnę, że ta moja praca i praca Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, ona ogniskuje się wokół grup roboczych przygotowujących czy wypracowujących wytyczne do standardów ochrony małoletnich dla poszczególnych typów instytucji. W naszym wypadku, ponieważ zajmujemy się pieczą zastępczą przede wszystkim, to mówiliśmy o pracy, czy mówimy o pracy dotyczącej wytycznych dla placówek opiekuńczo-wychowawczych, tej instytucjonalnej formy pieczy zastępczej, ale także pracujemy w zespole przy Ministerstwie Sprawiedliwości, który pracuje nad pewnym zbiorem dobrych praktyk dla form pieczy rodzinnej. Więc tutaj jest gdzieś ten obszar, gdzie możemy mówić o zmianie w tym dotyczących dzieci, które są w pieczy zastępczej. I tak jak mój przedmówca mówił, mamy pewien katalog wymogów, które nakłada ministerstwo na każdą taką placówkę, czy to będzie szkoła, czy to będzie żłobek, czy to będzie wreszcie właśnie piecza zastępcza. Czyli przede wszystkim zasady rekrutacji personelu. Po drugie, bardzo jasne zasady relacji, zachowań pomiędzy pracownikiem czy też pracowników wobec dzieci. Mamy też zasady bezpiecznych relacji pomiędzy dziećmi. I tutaj ustawodawca mówi jasno, te zasady bezpiecznych relacji, one mają być przygotowywane przez dzieci we współpracy z osobami dorosłymi. No i mamy jasne kroki, jak reagować w sytuacji, gdy ktoś, czy to dziecko, czy osoba dorosła, zwróci uwagę na możliwą sytuację krzywdzenia dziecka, czy krzywdzenia dzieci. Wiemy, kto jest odpowiedzialny w danej placówce za procedury, wiemy, do kogo dziecko może się zwrócić, do kogo osoba dorosła może się zwrócić, kto będzie osobą odpowiedzialną również za przygotowanie planu wsparcia dziecka. Czyli mamy tutaj taki cały zestaw kroków, które placówka, szkoła, żłobek, przychodnia mają przygotować sobie po to, żeby w sytuacji kryzysowej, trudnej, wiedzieć, jak zareagować. No i żeby wiedzieć, to trzeba też ten personel przeszkolić. Tak? Czyli tym takim komponentem spinającym jest szkolenie, monitoring i ewaluacja. I ustawodawca o tym mówi. Tak? Czyli uczymy się też na swoich doświadczeniach i zmieniamy te standardy tak, żeby jak najlepiej pracowały w tej naszej, no tym naszym miejscu, gdzie jesteśmy właśnie.
Mówiła pani o tym, że dzięki wypracowaniu tym standardom będzie doskonale wiadomo, kto za co odpowiada, do kogo się zwrócić. I to wydaje mi się bardzo ważne, ale tak jak tutaj jeszcze przed audycją zaczęliśmy rozmawiać w studiu, ma to swoje dobre i złe strony. To znaczy być może tutaj już doszukuje się jakiś taki, nie wiem, szukam dziury w całym, chociaż wcale nie jest to moją intencją. No ale co jest, gdy na przykład brakuje osoby, która zostaje wyznaczona jako ta odpowiedzialna za pewien odcinek działań?
Czyli na przykład mówimy o sytuacji urlopu albo o sytuacji choroby, tak?
Na przykład.
Dlatego, że standardy, tak mówił ustawodawca, wypracowywane są nie jednoosobowo, tylko w całym zespole. I ten zespół pracowników, ale też dzieci, ale też osób, które wspierają funkcjonowanie czy to takiej organizacji pozarządowej, czy innej formy, jest przeszkolony. Także mamy tutaj możliwość reakcji. Także jak jesteśmy no nie tylko w tej roli osoby odpowiedzialnej za wsparcie, osoby odpowiedzialnej za wdrożenie, ale także jeżeli jesteśmy w roli czy to kierownictwa, czy innej osoby zatrudnionej w takiej placówce, w takiej szkole, w takim żłobku, tak? Czyli ta praca, która przed stworzeniem standardów powinna zostać wykonana, czyli praca zespołowa, zaowocuje tym, że tą osobę będzie można zmienić. Zresztą pamiętajmy, że dzieci no niekoniecznie będą mówić, dzielić się swoimi trudnościami akurat z osobą, którą wyznaczono na osobę odpowiedzialną za wdrażanie polityki ochrony dziecka, tak? Mogą powiedzieć dowolnej osobie. Dowolna osoba może być świadkiem jakiegoś zdarzenia mającego znamiona krzywdzenia dziecka. Ona też ma wiedzieć, jak zareagować, komu powiedzieć. I też ta procedura powinna zawierać taką alternatywę. To znaczy, jeśli tej osoby nie ma, to wtedy do kogo idę? Zwłaszcza jak jestem osobą dorosłą. Tak, bo dzieci rzeczywiście mogą się zwracać do tych osób, którym emocjonalnie jest im najbliżej, do których mają zaufanie, niekoniecznie do tej osoby jednej wskazanej w procedurze. I też to powinniśmy wiedzieć i mieć tego świadomość.
Czy te standardy, one chronią tylko dzieci, czy również osoby dorosłe?
No tutaj, jeśli myślimy o standardach, to oczywiście tą najważniejszą osobą, która jest w centrum tych standardów, jest dziecko. Ale jeśli w placówce, w szkole, w żłobku, w hotelu mamy zestaw zachowań przygotowany, wiemy jako personel, do kogo się zwrócić, wiemy, co mamy zrobić, zostaliśmy przeszkoleni, jesteśmy regularnie szkoleni, to również mnie jako pracownika taki standard w pewien sposób chroni, bo przede wszystkim daje instrukcje. Mówi, co i jak należy wykonać. I ja wiem, do kogo się zwrócić. Nie muszę szukać po omacku w sytuacji trudnej, kryzysowej, też pewnego emocjonalnego poruszenia, bo takie emocjonalne zaangażowanie zawsze towarzyszy osobie, która dowiaduje się o krzywdzie dziecka, czy jest jej świadkiem. Także przez tą pewną strukturę i standaryzację wiemy, jak reagować, czy to jako pracownicy, czy też wiemy, jak reagować jako rodzice. Dzieci, które chodzą do szkoły, do przedszkoli, do klubów sportowych, do żłobka. Wiemy, jak wokół jakby sprawy bezpieczeństwa dzieci nasz system lokalny działa. I wiemy też, komu zgłosić, gdyby się okazało, że w miejscu, do którego moje dziecko chodzi, czy nie ma takich standardów. Nikt mnie nie poinformował, że one są. Dzieci również są informowane i tu ustawodawca mówi jasno, takim językiem, który jest zrozumiały dla dziecka, forma uproszczona, adekwatna do wieku. Także ilość tych czynności, które mają za zadanie podnieść świadomość społeczną, jest spora po to, żeby rzeczywiście ten temat ochrony dzieci był takim tematem bliskim, ważnym dla każdego, kto pracuje z dzieckiem.
Ja się tak zastanawiam, patrzę teraz na panią Magdalenę Wilk, społeczną rzeczniczkę praw dziecka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czy ten temat jest odpowiednio nagłośniony? To znaczy, bo mówimy tutaj właśnie o tych standardach i to jest jakby jedna sprawa, ale też tutaj państwo wspominali, że to wszystko powinno być jakby wszystkim zainteresowanym doskonale znane. Czy w pani opinii myśmy się wszyscy przebili do opinii społecznej z tymi informacjami, jak to powinno wyglądać?
Patrząc na swoje podwórko, czyli na naszą organizację Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, myślę, że temat był bardzo nagłośniony. Jesteśmy przygotowani, jesteśmy po szkoleniach. Mamy przygotowane wszystkie standardy, procedury.
A kto te szkolenia organizował?
My tutaj organizowaliśmy to na zasadzie osoby, która jest do tego powołana, czyli pani inspektor, która jest też na łączach, przygotowała szkolenia, przygotowała te procedury, standardy, oczywiście w zespole łącznie z innymi specjalistami. Po czym, że tak powiem, przekazała i podzieliła się z nami tą swoją wiedzą. Jesteśmy po tych szkoleniach, wiemy już, jak mamy funkcjonować, jak mamy pracować. Myślę, że jeszcze nie do końca może przygotowane są inne instytucje, które również mają za zadanie takie standardy i takie procedury wprowadzić u siebie. Chodzi mi o na przykład przewoźników, o hotele, o teraz mamy lato, wakacje, więc jakby tutaj zaczynamy w tym obszarze funkcjonować i jeszcze dużo jest niewiedzy wśród takich organizacji czy instytucji, które już powinny te standardy wprowadzić i myślę, że wprowadzą, ale jeszcze czasami spotykamy się z takim zdziwieniem, czego my oczekujemy, dlaczego my chcemy jakieś zaświadczenia, na przykład o niekaralności od kogoś, tak? Czy nawet obrażanie się wręcz na nas, że tutaj przyjechaliście na wycieczkę, a chcecie od nas tutaj jakąś wiedzę otrzymać o tym, że my jesteśmy osobami niekaranymi. Więc myślę, że tutaj w tym przypadku jeszcze myślę, że trzeba się dotrzeć i trzeba to wszystko dopracować, ale myślę, że jeśli chodzi o placówki oświatowe, czy placówki właśnie takie wsparcia dziennego w organizacjach pozarządowych, to już tu mamy zapięte wszystko na ostatni guzik.
Pani inspektor, skoro o tym mowa, to być może zechciałaby pani podzielić się, uchylić trochę rąbka tajemnicy, jak wyglądała taka praca nad określeniem tych standardów, co było brane pod uwagę, z jakiego względu?
Tak, pracę, którą wykonaliśmy, rozpoczęliśmy już w tamtym roku, w 2023, a właściwie mogę powiedzieć, że tą pracę wykonywaliśmy już od ponad 100 lat, tak jak Towarzystwo Przyjaciół Dzieci istnieje, bo zawsze nasza organizacja stawiała na pierwszym miejscu dobro dziecka, jego bezpieczeństwo, personel, który był w otoczeniu dzieci, był edukowany, był uwrażliwiany na to, żeby widzieć, co się dzieje z dzieckiem, szczególnie tą krzywdę, o której nie zawsze dziecko powiedziało, nie zawsze chciało rozmawiać, nie zawsze zaufało. Więc dzisiaj, patrząc już tak współcześnie, rok 2023-2024, to jest, powiedziałabym, duża rewolucja w przepisach, chociaż patrząc też znowu wstecz, przepisy były zawsze od wielu, wielu lat, ale jak one były przestrzegane, jak były wykorzystywane do tej ochrony, to widać, że nie do końca to było tak, jak powinno, gdyż no, przykład Kamilka, który jest tutaj takim symbolem wszystkich dzieci, które doświadczają krzywdy, pokazało, że były instytucje, były procedury, a jednak gdzieś coś nie zadziałało. Ktoś nie zauważył, ktoś nie monitorował nawet przesłanych gdzieś jakichś informacji. Więc co my w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci zrobiliśmy? Zebraliśmy grupę osób, które są w otoczeniu dziecka i jego rodziny, bo my pracujemy również z rodziną. Stawiamy na tą współpracę, taki multimodalny model wsparcia tego dziecka, żeby każda osoba dorosła w jego otoczeniu była odpowiedzialna za bezpieczeństwo tego małego człowieka, można powiedzieć bezbronnego, bo dorosły zawsze się obroni, zawsze odwoła się do przepisu, do jakiegoś prawa, a dziecko no, nie zawsze to potrafi, nie zawsze jest wysłuchane. Więc nasz zespół, który się zebrał, żeby te standardy ochrony małoletnich ubrać w nasze oczekiwania, nasze możliwości, naszej organizacji. To był zespół, gdzie były osoby z przedszkoli, ze żłobków, z placówek wsparcia dziennego, ze specjalistycznych placówek wsparcia, gdzie są dzieci z różnymi potrzebami edukacyjnymi, rozwojowymi. i rozmawialiśmy, co i jak możemy nazwać, ułożyć w te przepisy. Również konsultowaliśmy to z dziećmi, rozmawialiśmy z rodzicami, rozmawialiśmy też z osobami, które przychodzą do naszych placówek od czasu do czasu. Oczywiście nie ze wszystkimi, bo to nie dałoby rady, ale z kim mogliśmy porozmawiać i to zweryfikować, czy ten język, który będziemy wpisywać w nasze dokumenty, jest dla nich zrozumiały, czy taki przepis, taka zasada będzie dobra, czy czegoś jest za mało, czegoś jest za dużo. I na podstawie tego stworzyliśmy nasz dokument w formie takiej pełnej, opisujący właśnie te wspomniane zasady, relacje między osobami dorosłymi, między dziećmi, ale również uwzględniający dzieci ze szczególnymi potrzebami. I stworzyliśmy również dokument, który jest wersją skróconą dla dzieci szkolnych, które no, nie będą czytać czy kilkudziesięciostronicowego dokumentu, jak również wersja trzecia, wersja obrazkowa, zrozumiała dla dzieci młodszych, które jeszcze nie czytają. Bo muszę wspomnieć, że Towarzystwo Przyjaciół Dzieci pracuje z dziećmi, my to nazywamy od maluszka do staruszka, bo są to dzieci w żłobkach, są dzieci przedszkolne, szkolne, ale również ich rodzice, dziadkowie, czyli najbliższe otoczenie. Więc do tych wszystkich osób trafiamy, żeby wiedziały, jakie są u nas procedury, czego my wymagamy od osób dopuszczonych do opieki nad dziećmi, ale też wskazujemy taką przejrzystość, że jesteśmy na straży właśnie dobra dziecka i będziemy zawsze reagować. I tak jak już też wspomniały tutaj moje przedmówczynie, że osoby, które są dorosłe, które chcą gdzieś zgłosić, nie wiedzą, jaką drogą podążyć, żeby zgłosić to krzywdzenie dziecka, mogą również do nas taką informację przekazać. I numery telefonów, miejsca są wskazane, do kogo można zadzwonić. To nie jest jeden numer, jest kilka numerów telefonów, są osoby. Mówimy też dzieciom, rodzicom, że każda osoba w placówce jest gotowa, żeby taką informację przyjąć i wie, co z tą informacją ma zrobić. Tu podkreślam, każda osoba, nie tylko personel taki bezpośrednio pracujący z dziećmi, bo postawiliśmy na szkolenie całej kadry. Szkolenie przeszły osoby z biura, osoby, które są personelem pomocniczym, osoby, które pracują w kuchni, sprzątają, tak? Także każda osoba, która będzie miała kontakt z dzieckiem i dziecko zaufa tej osobie. Bo
to jest w bardzo różny sposób, prawda? Czasami większe zaufanie ma jakaś taka osoba, która należy właśnie, tak jak to pani powiedziała, do personelu pomocniczego. Za chwilę jeszcze do tego wrócimy, ale ponieważ pani Beata Kulik ze Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce nieco wcześniej nas opuści ze względu na swoje zobowiązania, to chciałabym na zakończenie może tak ogólnie zapytać o to, co panią niepokoi, na co pani by chciała zwrócić uwagę, jeśli mówimy o tej nowelizacji ustawy określanej mianem ustawy kamilkowej. Czy jest z nami pani Beata Kulik? Chyba jednak już nie. W każdym razie dziękuję. Była z nami Beata Kulik, Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce. I wracamy do naszej rozmowy. Może też warto by było powiedzieć, jak to wygląda w szkołach i w innych placówkach oświatowych, gdzie już funkcjonowały pewnego rodzaju standardy. A co się zmieniło w takim razie?
No poza tym, co już powiedziałem, że jest to taki zbiór ujednolicony tego działania, to tak naprawdę jednostki systemu oświaty już od 14 lutego mocno przystąpiły do pracy, tak jak ustawa wchodziła w życie. Z naszej strony, jako kuratorium oświaty, mamy dwie formy jako organ nadzoru pedagogicznego pracy. Jedna ta, z której chyba najbardziej słyniemy, czyli kontrola, ale też ta, o której się mniej mówi, a również jest obecna i myślę, że równie ważna, jak nieważniejsza, to jest wspomaganie. I zachodniopomorski kurator oświaty, poza wskazaniem konkretnej osoby, jednego pracownika w urzędzie, który służył pomocą dyrektorom, jeśli mieli pytania czy wątpliwości, to również w ramach spotkań takich ogólnych z dyrektorami było to omawiane na zasadzie już dzielenia się swoimi spostrzeżeniami, pomysłami, tak aby ten dokument, który powstanie, był jak najbardziej adekwatny do potrzeb i żeby nie było jakby przesady w którąkolwiek ze stron, co by mogło wieść, jakby odejść od idei zmiany i ustawy. Również Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazywało za naszym pośrednictwem wiele cennych uwag i spostrzeżeń do dyrektorów. Więc tak naprawdę te 6 miesięcy z naszego doświadczenia było bardzo dobrze spożytkowane przez dyrektorów. I nie mamy sygnału,
ale jak to wygląda? To znaczy każda szkoła, każda dyrekcja, czy też szerzej zespół, rada pedagogiczna formuje własne zasady, własne standardy?
Taka jest koncepcja. Mhm. Ponieważ nie powinien być to dokument, który będzie o charakterze ogólnikowym i ogólnym.
Bo każda szkoła, każda placówka szerzej ma po prostu inne warunki, realia w innym miejscu.
Inny zasób ludzki, innych uczniów, inne potrzeby tych uczniów, i różnorodną atencję rodziców czy opiekunów. Więc tak naprawdę to powinien być dokument wewnętrzny, bardzo mocno spersonalizowany na warunki, w których jesteśmy. Tak jak statut szkoły, mówimy, że są elementy, które powinny być bardzo unikatowe. Tak samo te standardy to jest całkowicie dokument, który powinien być zindywidualizowany i ukierunkowany na pracę tej konkretnej jednostki.
Czy kuratorium w jakiś sposób to nadzoruje? A jeśli tak, to jak?
No jeszcze nie. Kuratorium Oświaty jako organ administracji rządowej, organ nadzoru pedagogicznego weryfikuje stopień przestrzegania przepisu, a więc tak naprawdę formalnie możemy weryfikować stan rzeczy dopiero po uprawomocnieniu się ustawy, a więc po 15 sierpnia. Niemniej od 14 lutego w wykonywaniu czynności służbowych wizytatorzy pytali, czy już to jest, i jakby te kontrole, które dotyczyły kwestii bezpieczeństwa, nie wykazywały, że w którejś jednostce tych standardów już jako takiego dokumentu wstępnego nie ma. Tak? Także nie spotkaliśmy się z przypadkiem szkoły, czy w ogóle jednostki systemu oświaty, która by uchybiła temu terminowi.
Bo tutaj mówimy też, jak sądzę, o takiej potrzebie też, bo to jest obowiązek nałożony przez tę ustawę, ale myślę, że to jest potrzeba.
Jak się przygotowywałem do tej audycji, to takie sobie porównanie znalazłem. To jest jak z pierwszą pomocą. Te standardy ochrony małoletnich w mojej ocenie to jest taki właśnie przykład wzoru postępowania, który stanie się pewnego rodzaju automatem reakcji. Że będziemy działać w oparciu o ugruntowaną wiedzę, pewność odpowiedzialności, kto za co, kto jaką ma rolę, ale też nie będziemy się wahać użyć aparatu adekwatnie do potrzeby. I w pewnym momencie działalności szkół na bazie standardów wypracujemy pewien mechanizm automatyzmu w takim celu, aby żadne dziecko nie zostało bez pomocy. Nie? Jeżeli w tym właśnie kontekście upatrujemy, że no to będzie w tym kierunku właśnie zmierzało.
Myślę, że to jest dobre porównanie z takimi zasadami, które są przy udzielaniu pierwszej pomocy medycznej, bo najpierw się tego uczymy, ćwiczymy, ale jak przychodzi co do czego, to działamy wręcz
instynktownie.
Instynktownie, tak. To znaczy, tak nam się wydaje, że instynktownie, ale po prostu według tych zasad, których się uczyliśmy. I tu nie mówimy o jakimś automatyzmie polegającym na braku empatii, byciu staniu z boku, byciu neutralnym w sensie takim emocjonalnym, tylko chodzi po prostu właśnie o krok po kroku. Robię pierwszy, drugi, trzeci. I doskonale wiem, jak to ma wyglądać.
Tak, bo tutaj przede wszystkim empatia, bo ustawa ustawą, ale tak naprawdę za ustawą stoi człowiek i to, jak człowiek podejdzie do pewnych aspektów do tego, jak się zachowa wobec tego dziecka, które jest bezbronne, tak jak już powiedzieliśmy. Będzie zależało to, jak dalej się potoczy sytuacja tego dziecka. Ja się obawiam tutaj też w trakcie tej rozmowy i w ogóle analizując ustawę, obawiam się jednej rzeczy, takiego przerzucania, że aha, to tu dziecko jest krzywdzone, dobrze, to zgłaszamy to do MOPR-u i już nas to nie interesuje. I jakby
zrobiliśmy swoje, tak?
Tak, no, postąpiliśmy według procedur, standardów i już nas ta sytuacja, jakby swoje zrobiliśmy. I mam nadzieję, że tak nie będzie, że jednak każdy będzie podchodził do sytuacji krzywdzonego dziecka właśnie z empatią i wtedy będziemy naprawdę skuteczni, bo ja myślę, że tam właśnie z Kamilkiem czegoś zabrakło. Gdzieś tutaj to dziecko nie zostało wysłuchane, nie, jakby te sygnały, które dziecko przekazywało dorosłym, to uciekanie z domu i to przyprowadzenie do tego domu świadczyło o tym, że nikt właściwie nie interesuje się losem tego dziecka. Tak naprawdę każdy zrobił swoje, no przyprowadził do domu. A dziecko cierpiało i nie było wysłuchane. I tego właśnie brakowało. Mam nadzieję, że w tej nowej ustawie właśnie to wysłuchanie dziecka będzie takim priorytetem. Takim czymś najważniejszym, czego będziemy się trzymali wszyscy i będziemy na tym się skupiali.
To, co pani powiedziała, że niestety nie da się żadnymi przepisami zadekretować wyczulenie na dziecięcą krzywdę, ma potwierdzenie niestety w strasznej liczbie. A mianowicie przecież ta ustawa funkcjonuje od pół roku, a w ciągu pół roku tego roku...
Zdarzyło się wiele
tak,
właśnie tragedii.
17 dzieci straciło życie.
Jeśli mogłabym tutaj dodać jeszcze, ja się obawiam cały czas istniejącej w naszym społeczeństwie takiej rozproszonej odpowiedzialności. I może te dokumenty tworzone w instytucjach, organizacjach, wszystkich podmiotach, gdzie są dzieci, stworzą taką jasną ścieżkę, do kogo, kiedy mamy się zwrócić, gdzie, która osoba do którego momentu odpowiada. I ten monitoring też, kiedy już zostaje zgłoszona jakaś sytuacja krzywdzenia dziecka, żeby nie było tego, co się powtarza. Ja już swoje zrobiłam, ja już zadzwoniłam, ktoś inny się tym zajmuje, to nie moja sprawa. Albo mówienie, to jest po godzinie, załóżmy 16, to już nie jestem w pracy. By cały czas, żebyśmy mieli to dziecko na uwadze, nawet jak jesteśmy po godzinach swojej pracy. Nawet jak jesteśmy tylko rodzicem, nie jesteśmy pedagogiem, wychowawcą, tak? Patrzmy i słyszmy to dziecko, które potrzebuje tej pomocy. I to uwrażliwianie, ta empatia jest tak ważna, żeby to określić sobie taką w sobie. Ja to nazywam taką misyjność, jeśli chodzi o pracę społeczną, ale taką misyjność zwykłego człowieka. Jestem obok drugiej osoby, która potrzebuje i reaguje. Reaguje w każdej sytuacji, nawet jeżeli będę posądzona o to, że za dużo, że za szybko, tak? Ale zwróć uwagę, bo może to będzie ostatnia reakcja, która może uratować to dziecko.
Wcześniej już mówiliśmy o tym, jakich dotyczy to instytucji, jakich placówek, że dotyczy to i szkół, i przedszkoli, i schronisk młodzieżowych, w ogóle placówek opiekuńczych, wychowawczych, resocjalizacyjnych. Pani wspominała o takich nieoczywistych, tak, typu na przykład hotele.
Bawialnie dla dzieci.
Bawialnie
wszystkie
dla
miejsca,
dzieci,
gdzie dziecko przebywa bez opieki rodzica. To każde miejsce, każde takie miejsce musi posiadać swoje odpowiednie standardy postępowania.
Bo też niestety, ale straszne wrażenie robi kwestia skali. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę w zeszłym roku przeprowadziła badania. To była wysoka próba dzieci i okazało się, że 79% polskich dzieci doświadczyło przemocy. 66% ze strony rówieśników, ale 32% ze strony bliskich dorosłych.
Tu jest właśnie problem, bo to często ta tragedia i to krzywdzenie dzieci odbywa się w zaciszu domowym. Oczywiście my wszyscy będący gdzieś blisko tego dziecka musimy to widzieć, zauważać, ale czasami nie jesteśmy w stanie. Czasami nie jesteśmy w stanie dotrzeć na czas. Czasami nic nie wskazuje na to krzywdzenie, a ono się odbywa, więc ja cały czas myślę, że tutaj edukacja rodziców, praca z rodzicem jest bardzo ważna.
No bardzo, my... bo to z jednej strony czasami się śmiejemy, tak może trochę żartobliwie mówimy, że nikt nas nie przygotowuje do bycia rodzicem i że do dziecka powinni dołączać instrukcje obsługi, tak? Ale to jest... To oczywiście z uśmiechem mówię. Natomiast proszę zobaczyć, tutaj mówimy o tym, że są procedury, są standardy, że właśnie zaświadczenie o niekaralności, a rodzicem...
Można być bez posiadania tych wszystkich dokumentów. I tak naprawdę to od rodzica przede wszystkim zależy dobro dziecka, życie dziecka. My jesteśmy do pomocy, my jesteśmy po to, by wspierać. My tu, tak jak już wcześniej było powiedziane, skupiamy się na pracy z rodziną. Od wielu lat prowadzimy zajęcia dla rodziców, prowadzimy grupy wsparcia, prowadzimy warsztaty dla rodziców podnoszące kompetencje wychowawcze. Pracujemy z rodzicami naszych podopiecznych, a są to często dzieci pochodzące z różnych środowisk, z trudnych środowisk kryzysowych i staramy się pokazywać tym rodzicom, jak należy postępować z własnym dzieckiem. Czasami to są naprawdę tak oczywiste sprawy, które wydają się nam tak właśnie oczywiste, a dla tych rodziców są nowością. Pokazujemy, jak spędzać czas. No, rodzice nie potrafią na przykład spędzać czasu wolnego ze swoimi dziećmi. Uczymy ich, jak się bawić z tymi dziećmi, jak rozmawiać, jak komunikować się, jak słuchać swojego dziecka, jak postępować z nastolatkiem, który no, przechodzi wiek dojrzewania,
trudny,
więc
buntu.
Trudny, tak, buntu. Pracujemy cały czas z tymi rodzicami po to, aby oni potrafili później opiekować się własnymi dziećmi, potrafili je odpowiednio wychować.
Jeśli mówimy o tych miejscach, na które powinniśmy szczególną uwagę zwrócić, to jest jeszcze jeden wynik badania, który jednak, muszę przyznać, mnie zaskoczył. 90% dzieci uprawiających sport doświadczyło przemocy. To jest bardzo wysoki procent. Oczywiście to nie jest tak. Tak naprawdę tego badania dokonano na osobach nieco starszych, studentach, którzy jednak mieli odnieść się do swojej przeszłości, do uprawianych sportów. Studenci różnego rodzaju instytutów wychowania fizycznego, w związku z czym jakby od dziecka uprawiających sport. To też jest takie miejsce, właśnie ten rodzaj relacji między mistrzami, którzy wprowadzają w świat sportu, a dzieckiem, i tam też może rodzić się przemoc, jak się okazało.
Tam jest bardzo dużo emocji. Tam jest bardzo dużo emocji, więc z pewnością pewne zachowania mogą być odebrane jako te zachowania niewłaściwe i niepożądane, i z pewnością jest to obszar, gdzie jest to łatwiej. Właśnie przez te emocje, rywalizację.
Jeszcze chciała coś dodać, jak słyszałam, pani Joanna Rysz.
Tak, bo mówimy tutaj o przemocy w sporcie, ale w jakichkolwiek obszarach, gdzie jest właśnie to, że tak powiem kolokwialnie, parcie na wynik, bo przemoc to nie tylko jest krzywda fizyczna, to jest ta przemoc psychiczna, której tak nie widać, a jednak osoby szczególnie
jest spustoszenie jeszcze większe.
Małe. Oczywiście i to dopiero tak jest trudne do udowodnienia, że ktoś dopuścił się takiej przemocy wobec dziecka, a za tym idzie również obraz fizycznej krzywdy, bo te dzieci tak często doświadczające krzywdy przemocy sprawiają sobie ból, samookaleczają się, tak, podejmują próby samobójcze, jakby żeby zwrócić na siebie uwagę, ale czasami już po prostu mają dość, bo nikt nie zauważył, że to dziecko potrzebuje pomocy. Też spotykały się takie dzieci z takimi informacjami wymyślasz, przesadzasz, tak? I mamy potem takie konsekwencje. Przecież dużo się też mówi o depresjach dziecięcych, o tych próbach samobójczych. To tutaj jakbyśmy znowu zaczęli przytaczać, jaka to jest skala, to w jeden rok nagle nam ginie cała szkoła naszych dzieci, tak? Bo ta przemoc i rówieśnicza, i ze strony dorosłych jest tak wielka. A dzieci sobie z tym nie dają rady. Ja bym jeszcze chciała powiedzieć tutaj o tej edukacji rodziców, bo my też ustawiamy dużą wagę na tą profilaktykę przeciwdziałania przemocy. Właśnie edukujemy rodziców, czym jest przemoc, bo zaniedbanie dziecka to też przemoc, bo nie zaprowadzenie dziecka do lekarza, nie zauważenia jego potrzeb, to też jest przemoc i rodzice o tym nie wiedzą. Mówią, przecież ja nic nie robię, przecież ja mu niczego nie zabraniam, a on sobie wychodzi na dwór, kiedy chce, właśnie to też jest zaniedbanie. Nie zwracasz uwagi na potrzeby rozwojowe, edukacyjne, nie realizujesz swojego obowiązku wychowawczego. Więc można by tu było mówić długo, długo o tych przykładach i o tym, jak dużą tutaj duży nacisk Towarzystwo Przyjaciół Dzieci stawia na tą pracę z rodziną, na tą edukację rodzica, bo my z różnymi środowiskami pracujemy, z różnymi rodzinami. Nie oznacza to, że każdy, kto przychodzi do nas i wygląda, jak to się mówi, na inteligentnego, eleganckiego człowieka, że wie, jak postępować z dzieckiem. Także mamy co robić, nie tylko patrząc tutaj na ustawę kamilkową, ale na całokształt pracy z rodziną.
Ja chciałam jeszcze dopytać, bo pani w pewnym momencie mówiła o tych standardach, które państwo wypracowali w Zachodniopomorskim Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, a mianowicie, że dziecko, które ma jakieś problemy, które doświadczyło przemocy, doświadczyło jakiejś krzywdy, może się zwrócić zarówno do tego personelu, nazwijmy to merytorycznego, jak i tego pomocniczego. Jak te osoby właśnie z tego personelu pomocniczego podchodzą do tego?
Jak podchodzą do na całe szczęście.
No bo można pomyśleć o tym na zasadzie, ojej, ja tu nie jestem od tego. Jeszcze jeden obowiązek dołożony na moje wątłe ramiona. No tak, w pewnym sensie tak, no bo to jest na pewno dodatkowy obowiązek, ale jednak wydaje mi się, że to jest coś pięknego, to jest jakaś szansa na to, żeby rzeczywiście dzieci miały pełne spektrum możliwości.
Nie wiem, mogę ja powiedzieć?
Bardzo proszę.
Chciałam powiedzieć, że jeśli chodzi o, no zawsze mówimy o swoim podwórku, więc tutaj jeśli chodzi o nasz personel pomocniczy, to my stanowimy takie specyficzne środowisko ludzi, no trochę społeczników i działaczy, i osoby, które gdzieś wsiąkają w te nasze struktury, jakby wczuwają się i uważają się za osoby, które są odpowiedzialne. Nieistotne, czy jestem panią sprzątającą, czy panią kucharką, ale stanowimy to środowisko wspólnie i jakby to zawsze było, że gdzieś te panie właśnie z kuchni potrafiły zauważyć jakiś problem w przedszkolu.
Przytulić, wysłuchać.
Czy pani, która pamiętam w mojej placówce w czasie wypoczynku była właśnie generalnie do sprzątania, ale podczas posiłków potrafiła usiąść i karmić dziecko, które tam grymasiło, nie chciało jeść, a ona no nie mogła na to patrzeć i gdzieś tam się przysiadała się i mówiła, że ona tutaj pomoże i tak dalej. Więc ja myślę, że tutaj jeśli o nas chodzi, to wszyscy, którzy gdzieś tam obracają się w naszych kręgach, poczuwają się do takiej wspólnej odpowiedzialności za dzieci.
Dokładnie. My oprócz właśnie takiego personelu zatrudnionego na zasadzie różnych umów cywilnoprawnych mamy również koła pomocowe rodziców i tam są osoby no, już typowo pracujące społecznie i też zobowiązane są do tego, no, zobowiązane może to jest brzydkie słowo, tak, ale czują taką potrzebę, żeby zapoznawać się i żeby realizować nasze standardy, bo są w naszym środowisku. Gdyby przez tyle lat mówimy o tym dobru dziecka, co robimy, co chcemy stworzyć, więc osoby, które przychodzą do nas, tak jak Magda wspomniała, wiedzą, w jakie grono ludzi wchodzą, wiedzą, w jakim kierunku my podążamy. Jeżeli komuś jest nie po drodze, to po prostu odchodzi i powie, to nie jest moja bajka, to sprawa dzieci nie jest moją sprawą. Aczkolwiek nawet teraz myślę tak, czy spotkałam się z taką osobą przez tyle lat, jak jestem w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci, to nawet mi nie przychodzi do głowy, żeby ktoś powiedział, nie, nie obchodzi mnie dobro dziecka, odchodzę. Więc to chyba też świadczy o tym, że każdy świadomie przychodzi, chce z nami być i z jednego zadania wchodzi w drugie zadanie. Czasami od takich najdrobniejszych jakichś zadań przychodzi w coraz poważniejsze, coraz bardziej odpowiedzialne.
Co jeszcze budzi Państwa niepokój, obawy, a może po prostu, nie wiem, jest to jakaś taka kwestia nie do końca rozstrzygnięta, rozwiązana, jeśli chodzi o właśnie pomoc dzieciom, wobec których jest użyta przemoc? Czy też gdzie jest zagrożenie tą przemocą, bo ja jeśli mogę wyrazić swoją opinię, to niepokoję się tym, że przecież ta ustawa, nowelizacja ustawy, czy też powiedzmy ustawa Kamilkowa, bo tak ją określamy potocznie, w zasadzie już funkcjonuje. Mówiło się o tym od dłuższego czasu, ale moim zdaniem brakuje takiej kampanii społecznej, która by powiedziała o tym, że wszyscy mamy prawo, nie wiem, szukać pomocy, a zwłaszcza dzieci. Być może po prostu w ten sposób nie przebijamy się te wszystkie organizacje, te wszystkie placówki, te wszystkie instytucje, które właśnie pracują nad tymi standardami, nad wdrożeniem ich w życie. One trochę są pozostawione same sobie w tym sensie, że owszem, dziennikarze o tym mówią, no państwo oczywiście się tym zajmują, ale być może brakuje takiego jasnego przekazu. Nie wiem.
To może ja. Mi się wydaje, że...
Joanna Ryż.
Tak, że przekaz jest. Tak, ten, kto chce to usłyszeć, chce dostrzec, to dostrzeże. Myślę, że jeżeli będziemy w swoich takich regionalnych, w swoich takich lokalnych społecznościach mówić o tym, to ludzie, którzy są z nami, będą nas słuchać, bo nam na tyle ufają, że powiedzą, to jest dobre, tak, ja się też chcę tym zainteresować, chcę z wami podążać. Bo jeśli to będzie jakby scentralizowane, tak nazwijmy, i będziemy narzucać wszystkim, że to ma tak działać, tak, idźcie w takim kierunku, róbcie tak, 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 bo my tak mówimy, bo tak ustawa mówi, to się ludziom osłucha, a jakby Polacy mają w sobie taką niestety, no, cechę niedobrą, że jak są przepisy, jak są zasady, to je zaczynamy łamać, omijać i czasami więcej energii tracimy na ominięcie jakiegoś przepisu niż wykonanie go i po prostu, żeby było wszystko zgodnie, tak jak należy i bezpiecznie.
Joanna Ryż.
Na lokalne działanie.
Magdalena Wilk, społeczna rzeczniczka praw dziecka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Czy panią coś tutaj niepokoi? Coś powinno być jeszcze dopracowane? Czy
myślę,
to nie jest ten etap?
Tak, myślę, że to wszystko okaże się za jakiś czas. Na pewno jest trochę strachu, trochę takiej niepewności, co będzie, jak to będzie wszystko wyglądało, jak będzie funkcjonowało. Trochę obaw, bo ludzie są ludźmi. Tutaj te standardy też jasno mówią o tych właśnie relacjach między wychowawcą a wychowankiem. Gdzieś są oczywiście dostosowane do każdej placówki. My, pracując z dziećmi w placówkach wsparcia dziennego, na pewno musimy mieć inaczej te standardy opracowane niż w szkołach czy w innych placówkach. Na przykład taki prozaiczny przykład. zakaz dotykania, jakiegoś kontaktu cielesnego między osobą dorosłą a dzieckiem u nas byłby niemożliwy z racji tego, że mamy dzieci i małe, i starsze, dzieci z deficytami takiej potrzeby po prostu kontaktu. One przychodzą do nas, się przytulają. Ja nie jestem w stanie sobie wyobrazić tego, że ja to dziecko odpycham i mówię nie. Odejść,
standardy mówią standardy, mi, tak, że nie
to
można.
Nasza placówka nie miałaby sensu istnienia. My jesteśmy po to, żeby tym dzieciom dać ciepło, dać to, czego czasami nie otrzymują w domu. I w momencie, kiedy byśmy sztywno trzymali się tych standardów, takich właśnie, jeśli one byłyby tak opracowane dla nas, no to nie miało, myślę, że szybko te placówki byłyby po prostu puste. Tych dzieci by nie było w naszych placówkach. Więc obawiam się, żeby też nie wykorzystywano pewnych sytuacji, no bo tak jak mówię, czasami chcąc zemścić się na kimś, można wykorzystać, na przykład, nie wiem, sugerując, że ten pan, który pracuje w szkole, nie wiem, krzywo spojrzał na dziecko i może być z tego, no cała ta procedura już, machina się rozkręci i można kogoś tutaj skrzywdzić, kogoś, kto naprawdę nic złego nie zrobił, więc mam nadzieję, że tak nie będzie, ale jakieś takie obawy gdzieś tak przychodzą czasami do głowy.
I jeszcze pan dyrektor.
Przez fakt tak szerokiego gremium konsultacji myślę, że ona dotarła do osób, które są tym zainteresowane. Plusem ustawy jest ten obowiązek wdrożenia tego na wszystkich etapach naraz. Nie wdrożenia etapowego po kolei, rok po roku, tylko wszyscy naraz. Więc jakby tu grupa odbiorców i osób zaangażowanych w cały proces tworzenia, przynajmniej zapoznania się z nimi, była bardzo szeroka i uważam, że ci rodzice od przedszkola, od żłobka już będą szli dalej, więc będą wiedzieli, czego oczekują. A standardy są szerokie, bo przemoc to nie jest tylko ta fizyczna czy psychiczna, ale jeszcze mamy drugi świat, równorzędny, który też jest omówiony przez ustawodawcę jako ten, który ma być. Więc myślę, że to wszystko zadziała na plus.
Niech to będzie puentą naszej dzisiejszej rozmowy. Dziękuję bardzo. Joanna Ryż, inspektorka do spraw ochrony dzieci przed krzywdzeniem Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Magdalena Wilk, społeczna rzeczniczka praw dziecka Zachodniopomorskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I Mariusz Dubojski, dyrektor Wydziału Kształcenia Ogólnego i Specjalnego w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty. Dziękuję bardzo.
Dziękuję ślicznie.